shake me down. A lot of people left around.
Dwoje, można powiedzieć, utalentowanych, zdolnych i odważnych też kapitanów, czyli zacznę od płci pięknej.
Ewa Banaszek.
I Maciej Sotkiewicz.
Jedna z wypraw, którą macie za sobą, o której dzisiaj będziecie opowiadać, jest wyprawa na Alaskę.
No, początki tej wyprawy były bardzo trudne. Pomyśleliśmy sobie, popłyniemy na Alaskę i się okazuje, że tam nie ma żadnej firmy czarterowej. Nie można wypożyczyć jachtu żaglowego na Alasce, nie ma ani jednego, więc trzeba było łódkę wziąć z Kanady, no bo to po sąsiedzku najbliżej, żeby nie trzeba było tutaj przez pół globusa płynąć jachtem z Polski. I nagle piszemy jednego, drugiego, trzeciego maila, nikt nie odpowiada. Odczekujemy te 10 godzin przesunięcia strefy czasowej, dzwonimy i pani firmie czarterowej mówi: aha, mail, tak, tak, charter, tak, na Alaskę, tak. Skąd pan dzwoni? Poland? Is somewhere near Russia? I się okazało, że oni się boją nam dać łódkę po prostu, bo jesteśmy jakimiś dzikimi ludźmi ze wschodu, a ich łódki nigdy jeszcze nie popłynęły tak daleko. One pływają w okolicach Vancouver i w historii tej całej firmy czarterowej żadna łódka nie przepłynęła granicy kanadyjsko-amerykańskiej.
Jak to się w końcu udało załatwić?
No cóż, ja użyłam całej swojej wiedzy na tym, jak się korporacyjnie załatwia poprawnie takie maile, ponieważ ja na co dzień pracuję w dużej korporacji, mam trochę doświadczenia. Przygotowałam Maćkowi piękne CV, wylistujące wszystkie jego doświadczenia żeglarskie, zwracając delikatną uwagę, że żołudki, które prowadzi, czasami miewają powyżej 40 metrów i są żaglowcami pełnowymiarowymi, plus już, że był już w paru miejscach takich ciekawych jak rosyjska Arktyka lub też Antarktyda i w zasadzie przylądek Horn też jest dla niego miejscem znajomym, co chyba przekonało państwa po drugiej stronie, że nie ma do czynienia z żółtodziobami, tylko że z ludźmi, którzy jednak wiedzą, którą stroną łódki się pływa.
Kiedy płynie się dookoła Alaski, czy można coś zobaczyć i poczuć z tego, co jest na Alasce?
Tak, wybraliśmy taką specyficzną część, znaczy nie upłynęliśmy całej Alaski dookoła, bo to byłaby wyprawa naprawdę na bardzo długo, natomiast na Alasce jest takie ugrupowanie wysp, kanałów, to się nazywa Inside Passage, czyli wewnętrzna droga wodna i w tych kanałach właśnie żyją zwierzęta, no bo mają tam spokojnie, nie ma zafalowania, więc tam wchodzi sobie ryba, więc jest pokarm, więc mamy olbrzymie stada wielorybów, orek, uchatek, fok. A oprócz tego, jako że są to tereny, gdzie są naturalnie zasłonięte, powstało bardzo dużo wiosek indiańskich i można bardzo fajnie otrzeć się o kulturę First Nation.
Jest to też o tyle fajne miejsce, że ono jest odcięte od świata. Tak naprawdę z jednej strony mamy ocean, Pacyfik, wybrzeże jest osłonięte wyspami, to są wąskie kanały, ale z drugiej strony zaraz mamy góry. Tak naprawdę przez te góry nie może, jakby jest było nieopłacalne albo bardzo trudne, żeby przebić drogi, więc w okolice tej południowo-wschodniej Alaski Inside Passage samochodem nie można dojechać. Tam się ten człowiek dostaje tylko wodą, czyli statkiem, żaglówką albo wodno-samolotem. Myśmy wybrali żaglówkę.
Mieliście kontakt z tymi, może nie pierwotnymi, ale w jakimś sensie odizolowanymi od świata ludźmi mieszkającymi na Alasce. Pamiętacie jakieś szczególne momenty?
Na przykład trafiliśmy do takiej osady, która jest cała podniesiona jakby o 1,5 metra nad grunt. Mieszkańcy poruszają się tylko quadami, to dorośli mieszkańcy. Dzieciom kupuje się skutery. To wszystko trzeba musi przypłynąć właśnie taką wielką barką transportową, ponieważ no nie ma drogi, wszędzie dookoła jest dżungla. I oni żyją tak sobie spokojnie. Ruch na ulicach jest mały, na tych quadkach jest minimalny, no bo dorobili się zasięgu telefonii, dorobili się Facebooka, więc teraz się kontaktują z domu do domu Facebookiem. Poruszają się rzadko. W osadzie jest jeden mały sklepik, no wielkości coś naszego garażu mniej więcej. I to życie im się tak powoli toczy. Tak naprawdę sprawia to takie wrażenie, jakby rząd Kanady płacił im za to, że oni tam mieszkają dalej. No i sobie żyją. Jest to taka forma, powiedzmy, współczesnego rezerwatu.
Dałoby się tam mieszkać?
Na pewno dałoby się tam spędzić rok spokojnego życia. Natomiast na dłużej ja chyba jestem przyzwyczajony do zbyt dużego tempa życia. Zresztą tak naprawdę od Maćka uczy się na okrągło, że trzeba działać szybko do przodu i załatwiać. Natomiast tam to byłoby takie długie, wolne wakacje.
Mam wrażenie, że będąc na jachcie żaglowym, człowiek uczy się takiego downshiftingu, takiego spowalniania i życia bardziej w rytmie tego, co nas jakby otacza, niż w tempie takim narzuconym przez miasta. Czyli żyjecie, można powiedzieć, na dwóch różnych biegunach. To przestawianie się pomiędzy życiem lądowym a oceanicznym jest łatwe?
Znaczy my nawet na jachcie żyjemy na dwóch różnych płaszczyznach. Mamy taką płaszczyznę tego spokojnego chillu, potrzebujemy dużych pokładów cierpliwości. Wiadomo, że mówi się, że żeglarstwo jest w ogóle szkołą cierpliwości, no bo jeżeli na przykład szczególnie popłyniemy w lód i czasami czekamy kilka dni, żeby ten lód się otworzył. W 2015 roku wręcz zacumowaliśmy sobie do kry lodowej i czekaliśmy 12 godzin, żeby zobaczyć, jak się sytuacja zmieni, no bo no nie było sensu się śpieszyć. Tutaj jest tylko bardzo duża doza pokory i cierpliwości. A z drugiej strony, kiedy coś się dzieje, jest gwałtowny podmuch wiatru, zmiana pogody, musisz momentalnie przełączyć trybiki, to nie tylko swój, ale całej załogi i przerzucić w stan takiej szybkiej gotowości, bo trzeba te żagle zwinąć szybko, zadziałać. Więc jak nic się nie dzieje, to robisz bardzo, 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 bardzo powoli, po to potem, żeby przez chwilę popracować naprawdę na 150% swojej normy. I potem znowu wszystko wraca do takiej powolności. Więc myślę, że w sumie jest to fajny trening.
Maciek jest zawodowym żeglarzem, zajmuje się tylko żeglarstwem. Dla mnie żeglarstwo to jest hobby. Jakoś trzeba na nie zarabiać, więc pracuję w dużym banku. Natomiast więc przełączenie się między trybem korporacyjnym 9, 17, 30, 18, 19 spotkania, narady, kole, cała ta otoczka biznesowa. Później przejście w ten świat morski, to jest tak naprawdę, to z obserwacji zajmuje 48 godzin, człowiek odpocznie i zaadaptuje się. No ale w sumie z tego powodu nie warto jechać na krócej niż 3 tygodnie w takiej dalekiej wyprawy.
Czego najbardziej brakuje z perspektywy człowieka, który przebywa na lądzie zbyt długo? Za czym tęskni?
Czego nam brakuje? Mi kołysania. Dla mnie ruch statku, ten taki naturalny ruch statku, dźwięki, które wydaje każdy jacht, są takim bodźcem kojącym. Po prostu ja nigdzie nie spałem lepiej niż na jachcie.
Mi najczęściej brakuje tego, że na jachcie są sprawy priorytetowe, są ważne, oczywiste. Są rzeczy, które się robi po to, żeby ratować życie, bezpieczeństwo jachtu, ludzi. To jest, nie podlega dyskusji, ale cała reszta jest mało istotna. I w tym lądowym świecie ilość zależności, właśnie pomieszanie priorytetów, rzeczy nieistotne z punktu widzenia, nie wiem, życia tak naprawdę, które nagle stają się bardzo istotne, bo ktoś tak wymyślił. Co tęsknię za tym porządkiem, takim pierwotnym porządkiem, który przywraca żeglarstwo.
W ubiegłym roku kapitan Baranowski opowiadał mi też, że człowiek wracający z takiego rejsu doświadcza tego, że tu na lądzie rozmawia się o błahostkach, a nie o tych rzeczach istotnych. Tak faktycznie jest, że schodząc z pokładu czuje się, że ludzie dookoła żyją plotkami i rzeczami, które nie są istotne i nie są aż tak ważne?
No tak, to wystarczy szczególnie teraz w epoce rozwoju Facebooka. Zobaczcie, ilu jest komentatorów, którzy siedzą i tak naprawdę nie znają się na danej materii, ale się żyją w myśl takiej jakby maksymy, nie znam się, to się wypowiem, nie? Natomiast na morzu faktycznie to jest czas, kiedy jak się robi, to się robi po to, żeby było zrobione. Nie ma pustych rozmów, pustych przebiegów, a tutaj to życie lądowe jest najeżone mnóstwem spotkań, narad, jakichś konwersacji, z których potem nic nie wynika.
I tak, pamiętasz, Maćku, jak w 2015 po tej długiej lodowej wyprawie zeszliśmy do Barentsburga, nagle byliśmy my i świat zewnętrzny. I tak naprawdę ten świat zewnętrzny był nam niepotrzebny, przynajmniej przez dłuższą chwilę.
Powroty są trudne, jakby ciężko wrócić z morza. Tak już patrząc na naszych znajomych, przyjaciół, zawsze mówimy, że koniec wyprawy jest początkiem czegoś nowego. I tak jak kiedyś było, tak w tych właśnie starzy kapitanowie opowiadali o tym, że ten wieczór kapitański, ostatni podsumowujący rejs, to ja to troszeczkę zmieniłem. W trakcie ostatniego takiego właśnie wieczoru, kiedy siadamy, już to zawsze jest w bezpiecznym porcie, na cumach, czyli można otworzyć jakąś butelkę zacnego trunku, wznosimy pierwszy toast i mówię, słuchajcie, teraz mam taką zabawę. Na 3-4 zamykamy oczy i każdy mówi, gdzie chciałby w kolejne miejsce popłynąć. I to jest taka kuźnia kolejnych wypraw tak naprawdę, bo to nie ja wymyślam wyprawy, tylko ludzie mówią, słuchajcie, no dobra, tu byliśmy. I tak w 2015 roku wylęgła się Alaska. Bo chłopaki powiedzieli, słuchajcie, no ty Maciek, kiedyś byłeś na tej Alasce, ale to było jeszcze z czasu, kiedy myśmy się nie znali, to może teraz popłyniemy tym teamem w Alaskę i wypaliło, nie? Tak naprawdę my chyba wracając z morza już mamy w głowie kolejną wyprawę.
Ile wypraw macie za sobą?
Matko, takich dużych. Rosyjska Białomorka, no, czyli przez Rosję, z wody wewnętrzne Rosji do Archangielska, rosyjska Arktyka, Spitsbergen, Grenlandia Wschodnia, potem Spitsbergen jeszcze raz, jakaś Kanadzina Magellana, moja Antarktyda. Oj, dużo się tego nazbierało.
Internet mówi o ponad 130 wyprawach, pewnie jest ich więcej. No i o rekordzie również.
Tu Ewa jeszcze nie wspomniała, mieliśmy też na przykład taki epizod w naszej znajomości żeglarstwa regatowego. Kiedyś popłynęliśmy na tollshipy, przywieźliśmy cały taki wielki puchar przechodni Tollship Races. Przez rok stał u mnie, dopiero potem się dowiedziałem, jakie to cenne trofeum. Tak, w sumie na moim koncie mam poprowadzonych w tej chwili ponad 160 rejsów już, tylko są to też rejsy krótsze. Na przykład, wiesz, mówimy o tej wielkiej tęsknocie. I teraz co zrobić, żeby nie było tak, że od wyprawy do wyprawy? Więc na przykład wymyśliliśmy sobie rejsy dla pracujących. Od 10 lat organizuję rejsy żaglowcem Zawisza Czardy. Od 8 lat mam przyjemność być jego kapitanem. I płyniemy sobie na Andrzejki, na Mikołajki. Krótkie, 4-dniowe epizody. 2 dni urlopu z pracy tylko. I nagle się okazuje, że takich frików jak my, którzy chcą pływać po zimowym Bałtyku, koniec listopada, początek grudnia, często w śnieżycy, często w sztormach, znajduje się ponad 40 osób. Nie zdarzyło nam się, żebyśmy przez te 10 lat mieli jedno wolne miejsce. A można na chwilę wyjść i na chwilę wrócić do tego swojego żywiołu, spotkać się znowu z przyjaciółmi. Tak samo mamy kolejny rytuał, który powtarzamy też już chyba z 8 czy 9 lat. Płyniemy zakończyć zimę, płyniemy topić marzannę. Tylko po to, żeby przewietrzyć się troszeczkę, żeglować wspólnie po Bałtyku, zrobić z reszty takich poremontowych, pozimowych, zawsze z lin, z czegoś, zrobić kukłę tej marzanny i jakby symbolicznie wrzucić ją do morza, żeby zima odeszła i z życzeniami, żeby to lato było dobre, żeby sezon żeglarski był fajny.
Zestawiając ze sobą to życie lądowe i morskie, oceaniczne, można zaryzykować takie stwierdzenie, że bardziej docenia się życie w momencie, kiedy się pożegluje trochę?
Chyba tak. Chyba człowiek uczy się żyć pełniej jakoś tak. Czerpać radość z każdej rzeczy, którą zobaczysz, którą odwiedzisz, z każdego kolejnego dnia.
Uczy się człowiek na pewno tego, co jest najważniejsze. Tych priorytetów, tego, co jest prawdziwe, odrzuca ten fałsz zewnętrzny i pozoru.